Chciałem zatytułować dzisiejsze kazanie Mit Boga Nieobecnego, ale brzmi to bardzo skomplikowanie, więc zacznę po prostu od wyjaśnienia, że Bóg chce być pośród nas. Czy to oznacza, że w takim bądź razie, że Bóg nie jest wszędzie? Często słyszymy, że Bóg chce być wśród nas, że Boga nie było wśród nas. No tak jakby ci ludzie mówili, że Boga nie ma wszędzie. Ale nie, Bóg jest wszędzie. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że mamy dwa rodzaje Bożej obecności. A więc Bóg jest wszechobecny, więc jest wszędzie, ale jest też drugi rodzaj obecności. Nazwę to obecnością relacyjną. To, że Bóg jest wszechobecny, wcale nie zakłada, że wszyscy mają z Nim relacje. Więc Boża obecność nie jest jedynie dodatkiem do życia, ale fundamentem. I zaczniemy od Ewangelii Jana. Potem się cofniemy. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Chcę przeczytać ten wstęp, bardzo piękny i może kiedyś więcej na ten temat, ale dzisiaj, jako że jest to ważna myśl, to chciałbym, żebyśmy ją dostrzegli w kontekście. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało, to co zaistniało w Nim było życiem, a życie to było światłością dla ludzi. Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, inne tłumaczenia dało prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I teraz 14 werset. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako jednorodzony, pełen łaski i prawdy ma od Ojca. Zacznę od zwrotu, nad którym nie będziemy się zatrzymywać, ale jednorodzony. Ten zwrot można też przetłumaczyć jako jedyny w swoim rodzaju, bo taki jest Jezus. Dlatego, że zwrot Synowie Boży występuje w Biblii wielokrotnie. Dlatego jest nazywany Jezus Synem Bożym i inne stworzenia są nazwane Synem Bożym. Ale o Jezusie czytamy, że On jest jedyny w swoim rodzaju. A więc nie ma takiego innego. Nawet jeżeli nazwany zostanie Synem Bożym, to nie ma takiego innego. Dowiadujemy się, że Jezus przyszedł do tych, których stworzył, ale nie wszyscy przyjęli Go radośnie. Dowiadujemy się, że Jezus przyszedł do tych, których stworzył, ale nie wszyscy Go radośnie przyjęli. Przyszedł w ciele, to też jest bardzo ważne przesłanie. Nie w jakiejś wizji, nie w jakiś duchowy sposób, aby się nam objawić, ale Jezus przyjął ciało. Bóg stał się jednym z nas, przyjmując ludzką naturę. Warto choć na chwilę tutaj przywołać dobrze znany werset Mateusza, pierwszy rozdział, 23 werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. W Jezusie Bóg dosłownie wchodzi właśnie w ludzką historię, żyje pośród ludzi, dotyka ich, cierpi i umiera i zmartwychwstaje. I czytając Biblię, wielu z nas obecność Boga kojarzy, no jak czytamy Stary Testament, to ze świątynią, z miejscem świętym i najświętszym, gdzie dostęp mają tylko wyłącznie kapłani. Dzisiaj niektórzy podobnie łączą obecność Boga z budowlami sakralnymi. Jednak kiedy czytamy Biblię od początku, to widzimy, że Bóg jest tam, gdzie jest Jego lud. Nie decyduje o tym wyjątkowość miejsca, Jego piękno, czy też Jego położenie na wzgórzach, bo tak budowano świątynki, jak czytamy w Starym Testamencie. Bo Bóg pragnie być tam, gdzie są Jego wierni, czyli pośród tych, którzy do Niego należą. I teraz parę myśli bardzo ważnych, bo są tacy, którzy mówią, że Bóg nas opuścił, że nie jest już nami zainteresowany, że teraz to musimy sobie radzić sami. Słyszeliście takie zapewne poglądy. Niedawno też obchodziliśmy rocznicę związaną z Auschwitz. Po Holokauście wielu wyrażało swój ból słowami: jeśli Bóg istnieje, to nas opuścił. A historia zbawienia temu przeczy. Bo pragnienie bliskości z człowiekiem jest niezmienne od początku świata. oczywiście pragnienie bliskości Boga z człowiekiem. I tu zaczyna się w raju, dlatego teraz tam właśnie się przenosimy. Bo Bóg nie był odległy, milczący ani niezainteresowany, lecz po prostu zawsze aktywnie i relacyjnie bliski. Księga Rodzaju, 3 rozdział i teraz zaczynamy naszą krótką wędrówkę. Jest to dłuższy fragment, my przeczytamy tylko 8 werset, abyśmy sobie przypomnieli. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, pamiętacie tą historię? Tak, mamy raj. Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew. Myślę, że wiecie, dlaczego to miało miejsce. Bóg przebywał w ogrodzie z Adamem i Ewą. To sugeruje bliskość, to sugeruje intymność, to sugeruje regularną relację. Nie był to jednorazowy epizod. Naturalne odczytanie tego tekstu prowadzi mnie właśnie do tego wniosku, że Bóg czynił to często, być może nawet codziennie. I tym razem wydarzyło się coś nowego. Człowiek się przestraszył. Czemu? Bo zgrzeszył. Ale widzimy, że wcześniej żyli w doskonałej harmonii i relacji z Bogiem. Co stworzyło dystans między człowiekiem a Bogiem? Czy to Bóg sprawił? Nie, to grzech. To nie Bóg opuścił człowieka, to człowiek odszedł od Boga. I Bóg pragnie relacji z człowiekiem, tylko człowiek nie zawsze tego chce, co widzimy również dzisiaj. Szkoda, że nie chce, ale dlaczego nie chce? Bo nie rozumie, że relacja z Bogiem to życie. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie masz życia. I teraz Księga Wyjścia, 2 Księga Mojżeszowa, po łacinie Exodus, 13 rozdział, 21 i 22 werset. Pan Bóg szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić drogą, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, tak, że mogli iść dniem i nocą. Nie odstępował słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy sprzed ludu. Kojarzycie tą historię? Dzisiaj nie wyjaśniam pewnych historii, więc ktoś, kto Biblię słabo zna albo wcale, może mieć problem. Ale jest to historia wyjścia narodu z Egiptu, narodu izraelskiego. Podczas wędrówki przez pustynię Bóg nieustannie im towarzyszył, nie opuścił swojego ludu. Obłok i ogień to była manifestacja Bożej obecności. I mamy tu wspaniałą, chciałem powiedzieć lekcję, ale tak naprawdę przesłanie, wspaniałą prawdę. Bóg nie prowadzi ich z daleka. Zobaczcie, że Bóg jest pośród nich. Pan Bóg szedł przed nimi, czyli nie tylko wskazał im drogę. O, tam macie iść. Tam jak będzie ten zakręt, to skręcicie obok tych trzech drzew. Tak czasami my komuś pokazujemy, jak ma trafić do miejsca, o które nas pyta. Ale czasami możemy powiedzieć, ja też tam idę. Ja Pana, Panią zaprowadzę. I taki był Pan Bóg. On ich nie opuścił. On idzie pierwszy, bo zna drogę. I też dlatego, że Pan Bóg chce prowadzić swój lud. Czyli jak widzicie, Pan Bóg nie opuszcza ludzi. Jeżeli oni są gotowi go przyjąć, on z chęcią będzie im towarzyszył. Więc pytanie tutaj można sobie zadać. Czy pozwolisz dziś Bogu, aby był twoją drogą? Czy zgodzisz się na to, aby on nadawał kierunek twojemu życiu? Czy interesuje cię Boża obecność, która cię prowadzi? Bóg nie wyprowadził Izraela z Egiptu i nie zostawił ich z mapą. Macie tutaj mapę, dalej sobie radę dacie. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, niektórym się wydaje, że tak Pan Bóg postąpił. Ale Pan Bóg wędrował z nimi. Wędrował z nimi dniem i nocą. I oni widzieli manifestację teofanię Boga. Księga Wyjścia, 25 rozdział, 8 werset, czytamy. I uczynią mi przybytek, abym mógł zamieszkać pośród nich. I trochę dalej. Księga Wyjścia, 29 rozdział, 45 i 46 werset. I zamieszkam pośród synów Izraela i będę ich Bogiem. I poznają, że ja jestem Pan, ich Bóg, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, aby zamieszkać pośród nich. Ja jestem Pan, ich Bóg. Wielu ludzi czytając wspomnianą historię pewnie nie zwraca uwagi na to, że tu jest hebrajskie słowo betotcham pośród nich, w ich środku, między nimi. Tekst nie mówi, żebym zamieszkał w nim w namiocie. Pan Bóg gdzie indziej kieruje nasz wzrok. On mówi, abym zamieszkał pośród ludzi. Czyli Pan Bóg się nie zamyka w namiocie, bo nie o tutaj chodzi, nie zamyka się w jakimś budynku dzisiaj współcześnie. To wszystko pokazuje nam, że Pan Bóg chciał być pośród nich. Oni rozbijali swoje namioty. Naród wędrowny, wędruje. Więc rozbijają swoje namioty, jak się zatrzymują. I Pan Bóg mówi, ja chcę też mieć swój namiot wśród was. Co to oznacza? Chcę być z wami. Chcę być wśród was. Więc Bóg tu nie powiedział, zbudujcie mi przybytek, żebym miał gdzie mieszkać. To nie to przesłanie. On powiedział, zbudujcie mi przybytek, żebym mógł zamieszkać pośród was. Ktoś by powiedział, jakże niewielka różnica. Wielu ludziom na pewno to umknęło. Ale Bożym pragnieniem nie jest budynek, Bożym pragnieniem jest lud. I mamy tutaj nie teologię, którą niektórzy chcą głosić. Bóg mieszka w budynku. Ale mamy teologię, która mówi, Bóg mieszka pośród ludu, a namiot jest znakiem Jego obecności. I teraz powróćmy do Ewangelii Jana, 1 rozdział, 14 werset, piękny fragment. Słowo stało się ciałem i zamieszkało, greckie eskenosen, pośród nas. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako jednorodzony pełen łaski i prawdy ma od Ojca. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ten grecki wyraz, który chciałem, abyśmy go zauważyli, można przetłumaczyć, rozbiło namiot między nami. To właśnie znaczy. Oczywiście współcześnie, jak ktoś by to przeczytał, nie do końca rozumie, dlatego mamy zamieszkało. Ale to jest właśnie nawiązanie do tego, że Bóg rozbija namiot między nami. Ci, którzy to czytali w tamtych czasach, albo ci, którzy znają historię, jaka jest w Starym Testamencie, dobrze wiedzą, o co chodzi. Jest to wyraźne nawiązanie do wielu fragmentów w Biblii, do historii nam znanych. Więc kluczowym elementem dla nas jest znaczenie słowa zamieszkało. W przeciwieństwie do świątyni, takiej trwale związanej z jednym miejscem, fundamenty, mury i budowla stoi, namiot był mobilny. Bo ten obraz mówi nam, że Bóg jest tam, gdzie jest Jego lud. Ten namiot Boży, on się przemieszczał tam, gdzie szli Jego ludzie. Więc Bóg nie trzymał się na dystans. O tym właśnie teraz mówię, bo jak wspomniałem, w kontekście Holokaustu wielu ludzi potem twierdziło, że Bóg nas opuścił, Bóg zachowuje dystans, Bóg nami się nie interesuje. Ale tu mamy przesłanie od początku już Pisma Świętego, że Bóg jest bardzo zainteresowany. I że Bóg nie dał nam mapy, albo że tylko chciał gdzieś zamieszkać, ale Bóg chciał być wśród swojego ludu. Więc wcielenie jest momentem, w którym Bóg przełamuje wszelkie bariery, aby być blisko człowieka. I rozbicie namiotu oznaczało właśnie ten najwyższy stopień bliskości. Mamy też w Biblii przesłanie, że dzisiaj to Kościół jest świątynią Bożą. Ale również tam czytamy, że chrześcijanin. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? To jest adresowane do Kościoła. Ważne, żeby ludzie to zauważyli. Kościół jest świątynią Boga. Ale mamy też pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i 19 werset. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Więc widzimy, że Bóg chce mieszkać nie w murach. A wiecie, że w innym miejscu w Biblii jest napisane, Paweł tego zwrotu używa, że ciało nasze porównuje do czego? Do namiotu. I znowu mamy namiot. Bóg chce mieć namiot wśród swego ludu. Więc Bóg chce być blisko, jak najbliżej ciebie. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa, już tam wędrujemy, 21 rozdział, pierwsze 4 wersety. Księga Objawienia Jana, zwana również przez niektórych Apokalipsą. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos, rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu, nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły, ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. Piękna historia, bo znowu mamy namiot. Jakże ten namiot towarzyszy nam? Mamy tutaj czwarty werset najpierw. I otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie dlatego, że zmieni się jedynie środowisko czy warunki życia, to chciałbym zwrócić na to uwagę, lecz dlatego, że Bóg będzie realnie i trwale i bezpośrednio obecny. Wiecie, że wielu ludzi postrzega, że świat się zmieni, ludzie się zmienią, jak da im się właściwe środowisko, właściwe wychowanie. To dlatego są tacy źli, bo wychowali się nie we właściwym miejscu. Gdyby się wychowali gdzieś indziej, na pewno byłoby inaczej. Po prostu zmieńmy warunki, a zmienią się serca. Doświadczenie historii pokazuje coś innego. Ludzie potrafią być źli również w każdym zakątku świata. Zarówno w Europie, jak i na każdym innym kontynencie. Warunki nie przemienią serca człowieka. Bo jak już nauczałem wcześniej, i można tego sobie odsłuchać na stronie Kościoła, tylko Ewangelia zmienia serce. I tu nawiązujemy właśnie do tego, o czym już mówiłem. A teraz zwróćcie uwagę, że największym darem Ewangelii nie jest niebo pozbawione bólu, lecz przebywanie z Bogiem. Ja wiem, wielu ludzi bardziej zainteresowanych niebem, aby ból przeminął i aby już mieli święty spokój. Ale nie ma świętego spokoju bez świętego Boga. Możecie tak zapamiętać. Nie będzie świętego spokoju bez świętego Boga. Tam, gdzie nie ma świętego Boga, nie będzie nigdy świętego spokoju. Idziemy dalej i widzimy, że Bóg pragnie mieszkać z ludźmi, a nie obok nich. Objawienie Jana, 21 rozdział, 22 werset jeszcze nas upewnia. Świątyni w mieście nie widziałem, gdyż jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek. Nie o to chodzi w całym przesłaniu Biblii, żeby gdzieś była jakaś pobudowana, murowana świątynia, gdzie Pan Bóg będzie mieszkał. Świątynia znika, bo Bóg chce być pośród swojego ludu. Ewangelia nie prowadzi nas tylko do miejsca bez cierpienia, ale do świata, w którym Bóg jest w centrum każdej relacji i każdej rzeczywistości. Więc zbawienie to nie jest ucieczka z ziemi. Zbawienie to Bóg zamieszkujący odnowioną ziemię wraz z odkupionym ludem. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest, jak powiedziałem, błogosławieństwo, święty spokój, ale tutaj Pan Bóg przychodzi do nas, a nie mówi przyjdź do mnie. I dzisiaj do wielu ludzi Pan Bóg mówi, oto jestem. Mamy historię też w Apokalipsie, że Pan Bóg przyszedł i puka. Rzeczywistość relacji z Bogiem jest taka, że nigdy nie mówimy ani nie działamy poza Bożą obecnością, więc chciałbym wam psalm, fragment psalmu przeczytać. 139, 7 i 8 werset. Dokąd ujdę przed Twoim duchem i dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeśli położę się w Szeolu, i tam jesteś. Czasami Bóg pozwala nam odczuwać, jakby był daleko. I wierzę, że czyni to z określonego powodu. Czy zdarza wam się czasami, to teraz do kierowców, albo do tych, którzy im towarzyszą, czy zdarza wam się czasami jechać w taki sposób, że nagle widzisz radiowóz w lusterku wstecznym i zmieniasz oczywiście wtedy sposób jazdy. Jedziesz już inaczej. Ale dlaczego jedziesz inaczej? Czy dlatego, że twoje serce się zmieniło? Czy wykrzyknąłeś w tym momencie... Chcę być dobrym kierowcą. Nie, ty po prostu nie chcesz dostać mandatu. Ty nie chcesz zobaczyć migających świateł i sygnału. I tu jest właśnie sedno przesłania. Bóg nie pragnie wymuszonego posłuszeństwa. Bóg jest tak wielki, potężny, że gdyby był zbyt widoczny, to w cudzysłowie zbyt widoczny, ludzie okazywaliby posłuszeństwo z przymusu, a nie z miłości, nie z serca. Dlatego swojej ogromnej Bożej miłości pozwala On nam żyć tak, jakby go nie było. Bo On chce, abyś sama Jego wybrała. Zmierzając do końca, kiedy Biblia mówi, że Bóg chce być pośród swojego ludu, to nie zaprzecza Jego wszechobecności. I o tym właśnie na początku mówiłem i teraz na to zwracam uwagę. Mamy dwa rodzaje Bożej obecności. Mamy wszechobecność Boga, więc Bóg jest wszędzie. I mamy też psalmistę, który mówi, dokąd ujdę przed duchem Twoim. Odpowiedź jest oczywiście prosta. No nigdzie. Pan Bóg i tak wszystko widzi, bo wszędzie jest. Ale Pismo Święte idzie dalej i pokazuje nam, że wszechobecność Boga nie jest tym, co Pan Bóg pragnie najbardziej. Wszechobecność to niekoniecznie relacja. To, że Bóg jest wszędzie, nie oznacza, że wszyscy mają z Nim relację. Wiecie co? Nasunął mi się przykład, jak o tym myślałem, stadionu. Wybierasz się na stadion, bo jest jakaś uroczystość. Na przykład jest mecz, ewentualnie koncert. Jest 5000 ludzi, może więcej. I wszyscy są blisko ciebie, ale jednocześnie jakże są daleko. Naprawdę znasz tych ludzi? Masz z nimi bliską relację? Ale jesteś z nimi na stadionie. To dokładnie pokazuje Biblia. Bóg jest obecny, albo może powinienem powiedzieć, Bóg był obecny w Egipcie, a jednak Egipt go nie znał. Egipt go odrzucił. Bóg był obecny w Edenie, po upadku mówimy o tej historii, ale Adam się ukrywał. Nie bardzo chciał mieć wtedy bliską relację z Bogiem. Bóg był obecny też w świątyni, kiedy ją pobudowano, a nawet kiedy namiot wędrował. Ale czy serca ludzi były blisko Boga? Czy byli zainteresowani tą relacją z Bogiem? Tak więc, jak tu wspomniałem, mamy stadion. Fizycznie jesteś obecny wśród tysięcy ludzi. Dlatego też i Bóg dzisiaj jest obecny wśród milionów ludzi. Ale czy ci ludzie mają relację z Bogiem? Czy ci ludzie w ogóle chcą mieć relację z Bogiem? Więc ta bliskość przestrzenna nie tworzy bliskości relacji. Boża wszechobecność nie zmusza nikogo do relacji. Bóg jest wszędzie, ale nikt nie jest zmuszony do nawiązania z Nim relacji. Więc Jego bliskość nie oznacza automatycznej więzi. A Boża obecność, ta relacyjna, o której mówię, będę z nimi. To jest to przesłanie. Dlatego Biblia mówi o drugim wymiarze obecności Boga i jak wspomniałem, nazwałem to tą obecność relacyjną i ta obecność mówi tak. Będę ich Bogiem, zamieszkam pośród nich, będę przechadzał się pośród nich. To pokazuje nam cała Biblia. I to nie jest język geografii. To jest język przymierza, język relacji. Bóg nie mówi, będę tam, gdzie wy. Nawet tak nie mówi. Wiecie, co on mówi? Będę z wami. A my wiemy, będę w was. Teraz w tej obecności, jeśli mamy na myśli fragment, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc cała historia to historia relacji, a nie lokalizacji. Dlatego Eden nie był ważny jako ogród, ale jako relacja. Przybytek nie był ważny jako namiot, ale jako znak bliskości Boga z Jego ludem. Świątynia nie była celem, kiedy ją budowano w Izraelu, lecz była tylko etapem. Bo już wiemy z Księgi Apokalipsy, że z Księgi Objawienia, że nie będzie świątyni. Tu korci mnie, żeby zrobić dygresję, że są tacy chrześcijanie, którzy nie do końca rozumieją ten fragment. Oni go chyba nie widzą, bo oni kojarzą koniec świata, przyjdzie Pan Jezus, odbudowana będzie świątynia, wrócą ofiary, jałówki już szykują. Czy Pan Bóg ci kazał budować świątynię? Jezus nie przyszedł tylko pokazać Boga, ale zamieszkać pośród nas. Duch Święty nie jest tylko obecny, ale mieszka w wierzących. I objawienie, rozdział 21, ten fragment, który już dzisiaj czytaliśmy, domyka nasze przesłanie. Oto przybytek Boga z ludźmi i będzie z nimi mieszkał. Nie będzie wszędzie, bo to jest prawdą, ale będzie z nimi. Będzie z nimi. Bóg nigdy nie miał problemu z byciem obecnym wszędzie, ale Jego pragnieniem jest bycie w relacji z Tobą. Wszechobecność mówi, że Bóg jest wielki, ale obecność relacyjna mówi, że Bóg jest kochający. Bóg nie szuka tylko miejsca w świecie, Bóg szuka miejsca w relacji z człowiekiem, więc to, o czym dzisiaj mówiłem, wskazuje nam na fakt, że Bóg pragnie mieć relacje ze swoimi dziećmi. Nie chodzi o to, że Bóg jest wszędzie, ale o to, że Bóg pragnie być z nami. Chce z nami rozmawiać, chce nas pouczać osobiście, chce nas wspierać, chce nas pocieszać. Nasuwają się tu tylko pytania. Czy ty również tego chcesz? Czy dzisiaj pozwolisz Bogu, aby wkroczył w twoje życie? Czy zaprosisz Go do swoich najskrytszych miejsc? I czy znajdziesz dla Niego miejsce, ale również i czas? Jeszcze raz zadam te pytania. Czy dzisiaj pozwolisz Bogu, aby wkroczył w twoje życie? Do najskrytszych miejsc? Czy znajdzie się tam dla Niego miejsce? I czy znajdziesz dla Niego czas? Bóg prowadził naród, a nie zostawił mu mapę. Dzisiaj Bóg również pragnie prowadzić ciebie. Nie poprzez to, że da ci mapę i powie radź sobie sam. On chce ci towarzyszyć w twoim życiu. Powiedz Bogu dzisiaj, czy ty również tego chcesz. Zawsze możesz powiedzieć, Boże, dziękuję, zapraszam, będę zaszczycony, zaszczycona. Panie i Boże, dziękuję ci, że cała Biblia uczy nas i to nam dzisiaj przekazuje, że Ty chcesz być blisko nas. Począwszy od raju, aż do historii w objawieniu Jana, widzimy, że Ty, Boże, zawsze pragnąłeś być wśród nas, wśród swoich wiernych, wśród swego ludu, wśród swoich dzieci. Panie, wybacz nam, że to my nie tak bardzo chcemy być z Tobą, że są chwile, kiedy zapominamy i są chwile, w których wręcz Ciebie wypraszamy. Ale dziękuję Boże, że Ty wręcz w sposób wytrwały mówisz do nas i zachęcasz nas, abyśmy się trzymali tej relacji z Tobą, bo relacja z Tobą to życie. I choć czasem być może nie czujemy tak Twojej bliskości, to możemy być pewni, że Ty jesteś blisko tych, którzy są Twoi. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś w nas, że Twój Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Chcemy, Panie, godnie reprezentować Ciebie tutaj, wszędzie, gdzie jesteśmy, tak aby mogli ludzie poczuć się zachęceni do nawiązania z Tobą bliskiej relacji. Tak, aby jeszcze więcej ludzi nie tylko mówiło, że jesteś wszechobecny, ale mogli się też cieszyć relacją z Tobą. Amen.